będzie się pani śmiała, czy nie. Musiałam pojechać do Łodzi, do załatwić tam jakąś sprawę. Prowadziłam samochód, jechałam trasą szybkiego ruchu. Obok mnie ludzie 140, 150, owszem, wtedy zapisałam przed wyjazdem do Łodzi, napisałam testament.
No pamiętam, jak się spotkałyśmy na chrzcie Piotrusia i Ani, bo też miałam przyjemność być.
Dziękuję.
To też chrześni byli nieprzypadkowi i też zadeklarowali, z tego co pamiętam, jak rozmawiałyśmy, to było dawno temu, ale pamiętam, że to oni też w razie czego są gotowi, żeby pomóc.
Tak, tak, ale mówię, że tu jest powiedzmy rodzina, prawda, kuzyni, a tu jest zupełnie obca pani, obca pani.
Jak to w ogóle się stało? Jak się poznałyście?
Z tą panią?
Tak.
Okej, to padnie pierwszy raz nazwisko. Mogę?
Proszę.
Pani marszałkini Nowicka.
O, proszę. A mnie pani zaskoczyła.
Tak, myślę. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. To jest wieloletnie wsparcie tej pani, do której zostałam przez panią skierowana. Dziękuję serdecznie pani marszałkini. Szczerze i uczciwie.
Cudownie mieć wokół siebie takich ludzi, którzy wyciągają dłoń. No, ja wierzę głęboko, że w ogóle nie będzie taka sytuacja miała miejsca, bo pani jest w świetnej formie. Świetnie pani wygląda, świetnie pani się czuje, więc...
Dziękuję, ale to nie jest wykładnią. To nie jest wykładnią. Teraz chyba ludzie zaczynają to rozumieć, że życie nie trwa wiecznie. Ciągle zaskakuje.
Była pandemia, wielu ludzi umarło, są wypadki. Nie wiadomo tak na dobrą sprawę, co może zdarzyć się jutro.
Nie.
Jak jeszcze? Jakie ma pani jeszcze kroki? Bo skoro tutaj był akt notarialny, zabezpieczenie pod kątem opieki, ale taki testament też ma pani spisany?
Będzie się pani śmiała, czy nie? Musiałam pojechać do Łodzi. Załatwić tam jakąś sprawę. Prowadziłam samochód, jechałam trasą szybkiego ruchu. Obok mnie ludzie 140, 150, owszem, wtedy zapisałam przed wyjazdem do Łodzi, napisałam testament. Musiałam wrócić tego samego dnia, żeby odebrać dzieci. Wyjechałam rano, dałam radę, 140, przepraszam, można było. Załatwiłam sprawę i wróciłam. Ale przed wyjazdem zostawiłam testament w domu.
Powiem szczerze, że podziwiam pani jakby funkcjonowanie, to jak pani wszystko musi mieć dopięte na ostatni guzik.
Wszystko. Mimo wszystko można puścić jakieś tematy. Jestem tylko człowiekiem, prawda? Ale staram się przewidzieć. Ktoś kiedyś powiedział, w okresie pandemii, tej najgorszej, chyba w dzienniku, że aktorzy, artyści mają jakiś taki inny dar przewidywania sytuacji do przodu i że warto słuchać tego głosu. Dosłownie tak w tym sensie zostało to powiedziane w okresie pandemii. Wypowiadał się chyba też któryś z artystów na ten temat, co ewentualnie dalej, że warto słuchać ich.
Poważnie nam się zrobiło.
Przepraszam, nie chciałam.
Nie, po prostu. Bardzo ważne tematy.
Tak, ważne tematy.
Ale kocha pani...
Przepraszam, proszę.
Kocha pani aktorstwo, kocha pani teatr, kocha pani... jakby występowanie przed ekranem, rolę, w które się pani wciela. I musiała pani zrezygnować z tego na rzecz dzieci, bo trzeba było się nimi zaopiekować, ale pomału pani wraca.
O, małymi kroczkami.
Niedawno mogliśmy panią oglądać Na dobre i na złe. Było kilka właśnie takich mniejszych ról w serialach. Jakie plany na najbliższy czas?
Ach, no właśnie. Może powoli. przypomnę się w agencji swojej filmowej. Nie wiem, czy będę chciała wrócić do swojego teatru, który prowadziłam 20 lat. Pomyślę. Chciałabym też może pochodzić i zostawić gdzieś swój głos.
Dubbing?
Dubbing, czy podkładanie jakby pod głosu, pod postaci, mhm. bajek, kreskówek. Chciałabym spróbować, nie wiem, ktoś kiedyś powiedział, że mam jakby taką jakąś barwę charakterystyczną.
No miejmy nadzieję, że może ktoś, kto tworzy jakąś bajkę, albo ktoś będzie zainteresowany po prostu panią i się odezwie.
Nie wiem, to wszystko jest jakby trudne do przewidzenia. Raczej trzeba powalczyć.
Ale jest pani otwarta na propozycję?
Jestem otwarta, ale myślę, że jeżeli nie powalczę, to... No to jakby tak zamykając temat w świecie artystycznym, trzeba powalczyć.
Walczyć o rolę.
Tak, o wszystko. Okazuje się, że teraz w życiu trzeba walczyć o wszystko. Mhm. O wszystko. I każdy. I utrzymać jeszcze to, co się wywalczy.
Tak. No nie jest łatwo, tym bardziej, że rynek showbiznesowy jest bardzo trudny. A tych niby tych seriali, spektakli jest dużo, ale jeszcze więcej jest młodych, początkujących artystów, którzy za wszelką cenę próbują właśnie podbić ten rynek aktorski.
I chwała im. Chwała. Ja kiedyś też tak zaczynałam i też tak chciałam. I bardzo chciałam. Aż w końcu znalazłam drogę własną i potrafiłam stworzyć teatr od podstaw, od scenariusza adaptowanego, od opracowania muzycznego, od kostiumów, odbycia na scenie. Chwała i życzę im wszystkiego najlepszego. Walczcie. Jest to co.
A pani jest spełniona artystycznie?
Czuję, że to, co mogłam z siebie dać przez 20 lat, to dałam. I mam nadzieję, że ponieważ utrzymywałam się 20 lat, że to było akceptowane, bo nie utrzymałabym się ze swoim teatrem przez tyle lat.
Pani Barbaro, niedawno zmarła pani mama. Proszę przyjąć kondolencje.
Dziękuję.
I wiem, że była pani bardzo bliska. Jak pani sobie teraz radzi? Bo to dosyć świeży temat. Minęło kilka tygodni.
Nie radzę sobie. Tak naprawdę nie radzę sobie. Pustka w domu, przejścia w szpitalu. Trudne. Jest tak, takie, nie wiem, hasło, rodzić po ludzku. Czy ktoś mógłby się zainteresować tematem umierać po ludzku w szpitalu? Poproszę.
Co się stało?
Moja mama trafiła do szpitala MSWiA w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej, na oddział wewnętrzny dermatologii i endokrynologii. Przeszła tam bardzo trudną drogę. Była nadzieja po iluś dniach przez lekarza zgłoszona, że będzie mogła zostać wypisana. A do tego momentu też było bardzo ciężko. Lekarz bez przerwy mówiła, że mama umrze, umrze, umrze. Trafiła tam 14 kwietnia. Po 2 tygodniach pani doktor pyta się mnie, dlaczego mama jeszcze nie umiera? Przecież powinna już umrzeć.
Naprawdę?
Tak, nie tylko lekarz prowadzący, ale też lekarz dyżurna. Był błąd, że w momencie, kiedy mama poczuła się lepiej, nie zabrałam jej stamtąd. A rok temu pani doktor prowadząca powiedziała, że jeżeli pacjent w szpitalu czuje się lepiej, zabierać, bo będzie źle. Moja mama miała maseczkę tlenową i miała wyjść do ośrodka z tlenem i to mnie trochę zbiło z zabrania jej stamtąd, ale ja mamę czułam. Czułam tak mamę, jak żaden lekarz przypadkowy nie mógł jej czuć. Wtedy powinnam ją zabrać. Potem kolejna pani doktor też pyta się, dlaczego mama jeszcze nie umiera. Wyzwany Anna już, a niestety zaczął się remont na tym oddziale. Odłączono grzejniki, przeniesiono mamę do pokoju obok. Byłam tam 2 razy dziennie w szpitalu przez prawie 3 tygodnie, może nawet więcej. Wchodzę, mama stoi w nowej sali pod oknem otwartym. Drzwi, ponieważ sala monitorowana, otwarte.
Kolejny
przeciąg, tak. Prosiłam panią doktor o to, żeby przeniosła. Na początku spod okna pod ścianę, nie chciała wydać zgody. No, że po jakimś czasie wydała. Było wiele zaniedbań, a trudno powiedzieć skrótowo jakich, prawda? Trudno. W każdym bądź razie anestezjolog nie wziął mamy na ojom, bo stwierdził, że tam są patogeny, a tutaj akurat w tej sali nie. Dlaczego nie miałam decyzji, dlaczego mnie nie pytano, co ja chcę, czy jak mają traktować moją mamę, czy ratować, czy reanimować, gdyby rzeczywiście to wszystko szło, bo szło w coraz gorszym kierunku. No i wreszcie telefon od lekarza dyżurnego. Sobota, niedziela, 1 maja, 2 maja, to byli przypadkowi lekarze dyżurni, którzy niewiele wiedzieli o mojej mamie, zresztą w trakcie lekarze dyżurni też niewiele. Pan doktor daje mi informację. Cytuję. Serducho wysiadło. Reanimowałem. Ale kondolencje. I nie powiedział mi, że mogę podjechać, zmarła 1,5 godziny temu, o 6:11, że mogę podjechać do szpitala, że mam prawo, bo właśnie taka osoba leży 2 godziny jeszcze na łóżku, że mogę być przy mamie, że jeszcze ją przytulić, powiedzieć jej coś, jeszcze mieć mamę.
Nie dali pani szansy pożegnać
nie,
się.
Nawet pożegnać się. Bałam się bycia mojej mamy w szpitalu. Bałam się, bo widziałam, co się dzieje podczas mojej obecności i zastanawiałam się, co się może dziać, jak mnie tam nie ma. Oczywiście mówię, że to dotyczy mojej mamy i mnie. Inni pacjenci może trafili na kogoś innego i byli lepiej traktowani. W każdym razie słyszałam, że na tym oddziale nie ma empatii. I to nas dotknęło. Jestem w trakcie pisania pisma do Rzecznika Praw Pacjenta. Napisałam też prośbę mailem do dyrektora szpitala z pytaniem, dlaczego wyłączono grzejniki, jeżeli zaczęli remont.
I dlaczego? Co odpowiedział?
Nie odpowiedział. Mama odeszła 2 maja. 1 maja przypadkowy lekarz dyżurny wieczorem mówi, że późnym popołudniem, że dyrektor wyraził zgodę, żeby przenieść mamę na oddział tam, gdzie nie ma remontu. Nie wiem, czy to wpływ był mojego maila. Ale nie ma miejsca. No i mama została do 2. A rano informacja, że odeszła. Do tej pory nie mam odpowiedzi od pana dyrektora, dlaczego nie włączono grzejników.
Podejrzewam, że już
nie będzie tej informacji.
Nie będzie tej odpowiedzi.
Tak, nie będzie tej odpowiedzi. Tak może być, prawda?
Może być, niestety. I co pani zamierza?
Nie, napiszę pismo. Jestem w trakcie pisania. Byłam w szoku. Byłam w tak głębokim szoku. Przepraszam, że to powiem. Jedyny moment, że mogłam dotknąć do mojej mamy, to była kostnica, jej zimne ciało. Dlaczego lekarze nie udzielają prawidłowych informacji. Czy ja miałam szansę na to, żeby zamienić lekarza prowadzącego? Też tego nie wiem. Pani podobno była dobra merytorycznie, ale nie była kontaktowa i nie dostawałam prawidłowych jakby informacji, odpowiedzi. Biegałam na, schodziłam w dół na oddział pulmonologii i prosiłam lekarzy z tego oddziału, żeby sprawdzili, jak jest z mamą. Od nich dostawałam informację, że jest lepiej, że będzie taki zabieg, na który musiałam wyrazić zgodę. I tak sobie pomyślałam, umierać po ludzku. Co robią ludzie zupełnie starsi, samotni w szpitalu? Jakie mają wsparcie? Żadnego. Czy nie można by było zrobić coś w tym kierunku? Czy nie można by było, nie wiem, to trudno powiedzieć, skrzyknąć się, ustalić, jakie są prawa, czy powołać kogokolwiek, że można by było, byłaby taka informacja, zadzwonić do ludzi, którzy będą przy samotnej osobie w szpitalu czuwali nad prawami po prostu, czy bronić się przed personelem, który swoich jakby, czy zaniedbuje obowiązki, których nie powinien zajmować. Co zrobić z tym faktem? Jak się bronić? Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na to pytanie?
Pewnie prawnicy. Pani Barbaro, a jak dzieci zareagowały na śmierć babci? Bo no, przecież od samego początku wychowywały się z babcią. Mieszkaliście razem.
To jest pytanie, na które tak naprawdę do końca nie będę miała odpowiedzi, bo nie będę miała, tak naprawdę nie wiem. Jedyna rzecz to mówią, że babcia, już niestety babci nie ma, a były ze mną w szpitalu, lekarz zadzwonił do mnie o 7:30, przed 10:00 zabrałam dzieci do szpitala, a pani pielęgniarka weszła do pokoju, w którym odeszła mama, po prostu wygoniła mnie ordynarnie. Powiedziałam, że przyszłam po ubranie, prawda, i tak dalej. Dzieci były wtedy ze mną. A Piotr bardzo brzydko komentuje to, co się stało w szpitalu. Mówi, że nie odbiera się życia. Przykazania mówią, nie zabije. Przepraszam. Komentarz dziecka taki. I odbierałam mamę z kostnicy MSWiA. Nie wyobrażałam sobie wejścia do tej kostnicy. Wcześniej, bo było 9 maja jej urodziny, podjechałam tam i spytałam pana. Wielki szacunek do pracy tego pana. Dwóch panów tam pracuje. Czy ja mogę w dniu urodzin spojrzeć na mamę? Powiedział, jest w worku, nie radzę. Zawiozłam jej ubranie dzień przed odebraniem. Zebrałam dwoje dzieci, Ukrainkę, żeby została pod kostnicą, no bo miały nie wejść tam, prawda?
Miały nie wejść. No to by był dla dziecka bardzo mocny widok.
I mówię, no to ja idę, a Piotrek, ja pójdę z tobą.
I był?
Był. Był. Widział babcię i przepraszam, to mam nadzieję, że w moim życiu jedyny krzyk rozpaczy, jaki wtedy słyszał z mojej strony.
Ale był obok i był dla pani wsparciem na pewno.
Niewyobrażalnym. Proszę mi uwierzyć. Przepraszam, że takie małe dziecko podjął taką decyzję, nie był namawiany przeze mnie. Podał mi rękę i razem trzymając się za dłonie weszliśmy do babci. Zabrano mi to, żeby mogłam się dotykać do babci ciepłej jeszcze. Na łóżku szpitalnym pan doktor nie poinformował, że można. Można, chociaż tyle. Nie miałam sumienia przez 2 miesiące wrócić do tego szpitala. Pani lekarz, nie wiem czy kierownik, ponieważ sygnalizowałam, weszłam z dziećmi do niej i powiedziałam, jaka sytuacja jest i co mnie spotkało. Mówiła, żebym porozmawiała z panem profesorem tego oddziału, prosiła. Przez 2 miesiące nie mogłam tam wejść. Mam nadzieję, że to zrobi.
Bardzo mi przykro, że miała pani takie trudne przeżycia. Na koniec naszej rozmowy niech mi pani powie, czego mogę pani życzyć. Poza zdrowiem oczywiście.
Poza zdrowiem chciałam odbić, że moja mama... Okej. Okay. Nie wiem. Pani doktor w szpitalu powiedziała, że rok temu mama miała szczęście. Teraz nie ma szczęścia. No ale to była lekarz. Nie powinna się chyba opierać na szczęściu, tylko na dobrych decyzjach, prawda? Nie wiem, poza zdrowiem. Szczęścia? A co tak naprawdę to szczęście? Dla każdego jest inne. Może dobrej drogi życia dla dzieci. Żeby one miały dobre życie.
Dzieci zawsze u Pani na pierwszym miejscu.
Zawsze. Zawsze. Żeby miały dobre życie, że może znajdą swoje dobre życie. Na razie staram się próbować to, tak jak mówiłam. Może coś znajdą dla siebie. To są wspaniałe dzieci, proszę mi uwierzyć. Ja, to nie jest moja opinia. To jest opinia sąsiadów, to jest opinia nauczycieli. To jest opinia obcych ludzi.
To tak w takim razie Pani życzę i dzieciom. I dziękuję bardzo za szczerą i ważną rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Przepraszam, jeżeli coś było nie tak, ale...
Absolutnie wszystko było w porządku. Dobra, jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
I Państwu również dziękuję, że byliście po raz kolejny ze mną. Do zobaczenia już niebawem.